Rozdział pierwszy. Marysia Rebusek obserwowała z zapartym tchem, jak słynny detektyw Gilbert Śmiały wielkimi susami pokonywał stopnie prowadzące na ulicę, wybiegając z domu, który wynajmował, i jednocześnie naciągał w biegu płaszcz. Jego wierny asystent, major Edward Baran, galopował tuż za nim, ściskając w ręku oba ich kapelusze. Mężczyźni wskoczyli do powozu i pomknęli w dal. Marysia odprowadziła wzrokiem odjeżdżający powóz i westchnęła ciężko. Dokąd też oni mogli się wybierać? Na pewno gdzieś, gdzie czeka ich przygoda. Może ścigają złodziei klejnotów? Zaledwie dzień wcześniej przeczytała w babcinej gazecie, że detektywi nareszcie natrafili na ślad rubinów z Larradin. Artykuł nie pozostawiał wątpliwości, że pościg zaprowadzi ich do Indii. Możliwe, że przez Paryż, czy nawet Madryt. To brzmiało tak wspaniale. Ach, gdybym i ja tak mogła, rozmarzyła się Marysia. Podążać po śladach, szukać poszlak, ścigać opryszków. Pył wzbity w powietrze przez końskie kopyta powoli opadł i Marysia ruszyła w drogę. Babcia przecież czeka na rybę, którą zaplanowała na kolację dla lokatorów. Babcia Marysi wynajmowała pokoje i cały swój czas poświęcała na spełnianie zachcianek wybrednych gości. Przygnębiona Marysia wlokła się noga za nogą. Ryba pachniała nieprzyjemnie, a z przesiąkniętej papierowej torby ciekło. Dziewczynka była przekonana, że Gilbert Śmiały nigdy nie jadał ryb. Prawdopodobnie poinstruował nawet swoją gospodynię, aby nigdy ich nie podawała. A już na pewno nie w sosie pietruszkowym, którego Marysia szczerze nie cierpiała. Tylko dlatego, że pani Lorimer z drugiego piętra zachciało się ryb. Ona też będzie musiała jeść je na kolację. No ale... Gdyby nie musiała pobiec po rybę, nigdy nie zobaczyłaby Gilberta Śmiałego. Ta myśl podniosła ją trochę na duchu. Może detektyw pędził właśnie do Scotland Yardu? A może zdążył już nawet rozwiązać zagadkę rubinów? Marysia wlokła się do domu, machając koszykiem i bujając w obłokach. Czy gdyby za każdym razem, kiedy wychodzi po sprawunki, wybierała drogę ulicą Zwycięzców, przy której mieszka Gilbert Śmiały, to wreszcie natknęłaby się na kogoś zmierzającego na konsultację z wielkim detektywem. Jakie to szczęście, że detektyw mieszkał tak blisko domu jej babci przy ulicy Celtyckiej. Gdyby tylko udało jej się jako pierwszej spotkać jednego z jego klientów i rozwiązać jakąś niesamowitą zagadkę. Wtedy mogłaby pomóc samemu detektywowi w którymś z jego śledztw. Marysia uśmiechnęła się pod nosem, wyobrażając sobie tego wybitnego człowieka przechadzającego się tędy i owędy po pokojach. Mogła się założyć, że jego mieszkanie zdobiły zaskakujące przedmioty, które zdobył podczas swoich przygód. Dziwaczne afrykańskie dzidy, zestawy kajdanek, zachwycające klejnoty podarowane mu z wdzięczności za uratowanie czyjegoś życia. Mapę skarbów. Tak, pan Śmiały z pewnością paliłby fajkę. Dość często przedstawiano go z nią w gazetach, więc Marysia wiedziała, że lubi tytoń. Sama też raz pożyczyła fajkę od pewnego młodzieńca, który mieszkał kiedyś na trzecim piętrze od strony podwórza, ale palenie przyprawiło ją o mdłości. A że młodzieniec nie zapłacił czynszu, nie miała okazji spróbować jeszcze raz. Nie była pewna, czy palenie fajki było konieczne, żeby zostać wielkim detektywem, ale w każdym razie prezentowałaby się bardziej wiarygodnie. Edwardzie, westchnąłby detektyw, czegoś tu nie rozumiem, czegoś tu brakuje, jakiegoś decydującego elementu. I właśnie wtedy wkroczyłaby Marysia i podałaby mu informację, której tak potrzebował. Bo nawet Gilbert Śmiały może mieć gorszy dzień, tłumaczyła sobie Marysia. Przecież wystarczyłoby, żeby się przeziębił. Z zatkanym nosem wielki detektyw niczego by nie wywęszył, a zapachy mogą okazać się kluczowe. Ach, gdyby tak ona była teraz przeziębiona, nie czułaby smrodu tej okropnej ryby. Marysia odsunęła się, żeby przepuścić przechodzącą obok starszą panią w eleganckiej sukni z czarnego jedwabiu i w ogromnym kapeluszu. Próbowała spojrzeć na kobietę oczami detektywa śmiałego, odnotować każdy szczegół. Ale niestety, starsza pani wyglądała najzwyczajniej w świecie. Żadnych niezdrowych wypieków na policzkach, żadnej dziwacznej biżuterii. Jednak dla zdobycia wprawy Marysia mogła zawsze spróbować coś odkryć. Kolejny powiew rybiego odoru z koszyka przypomniał jej o zapachach. To właśnie na nich powinna się skoncentrować. Marysia zmarszczyła brwi, próbując odgadnąć, co to mogło być. Oczywiście musi to być coś wyjątkowego, coś charakterystycznego. Raz jeszcze w skupieniu pociągnęła nosem. Ależ tak, wyraźnie wyczuwała dziwny zapach. Nie była tylko pewna, co to takiego. Anysz! Marysia obejrzała się za siebie w zdumieniu. Jasne! Starsza pani prawdopodobnie dopiero co zjadła anyżowe bułeczki, choć nie wyglądała na miłośniczkę dziecięcych przysmaków. Tak porządnie wyglądająca osoba powinna raczej roztaczać goździkowy zapach cukierków i lawendową woń koronek. Po plecach Marysi przebiegł dreszcz. A jeśli starsza pani była morderczynią i użyła olejku anyżowego, żeby zmylić psa w domu ofiary? Każdy przecież wie, że psy uwielbiają anyż. Marysia odwróciła się na pięcie i ruszyła w ślad za starszą damą, która kroczyła dumnie, szeleszcząc jedwabną suknią. Nie przypominała morderczyni, ale przecież nigdy nie można być pewnym. Dziewczynka wstrzymała oddech, zastanawiając się, czy delikatna czarna torebka w ręku nieznajomej kryła w sobie broń. Sięgnęła do kieszeni po notes i ogryzek ołówka, żeby spisać swoje obserwacje. Starsza pani musiała poczuć, że jest śledzona, bo obróciła się, by przyjrzeć się Marysi przez złote oprawki swoich binokli, które wyciągnęła z maleńkiej czarnej torebki. Przeszywające spojrzenie sparaliżowało na chwilę Marysię. Zdołała jednak spostrzec, że torebeczka nie pomieściłaby sztyletu ani pistoletu. Dziewczynka skryła się szybko za rogiem ulicy, wypominając sobie swoją nieostrożność i to, że dała się zauważyć. Całe to bycie detektywem okazało się niełatwe. Gilbert śmiały nigdy nie pozwoliłby się namierzyć. Marysia tak bardzo wstydziła się swego nieudanego śledztwa, że niewiele brakowało, a przegapiłaby pewien worek. Na szczęście zauważyła go, przechodząc aleją. Była raczej spostrzegawczą osobą i właśnie dlatego uważała, że sprawdziłaby się jako detektyw, gdyby tylko dano jej szansę. W domu mogła wykazać się jedynie, szukając robótek pani Lorimer, które i tak prawie zawsze leżały pod stosem poduszek na sofie. Wystarczyło podążać szlakiem okruchów z ciastek, by odkryć, gdzie starsza pani ostatnio przesiadywała. Ulice dawały o wiele więcej możliwości, ale Marysie tak przygniotło ostre spojrzenie napotkanej kobiety, że jedyne, co chciała teraz zrobić, to biec do domu i oddać babci koszyk z rybą. Tchórz z ciebie, Marysiu Rebusek, upomniała samą siebie. A co jeśli ta stara kobieta naprawdę była morderczynią? Jedno surowe spojrzenie i bierzesz nogi za pas. No cóż, przy odrobinie szczęścia trafi na dobry nastrój babci. Jeśli wszyscy lokatorzy zapłacili za wynajem na czas i nikt nie narzekał na kurz w pokoju ani na pokojówkę Annę Sarę, łomoczącą pogrzebaczem. Może nawet upiecze się jej dzisiejsze maleńkie spóźnienie? Bo przecież jej obserwacje na ulicy zwycięzców trwały tylko chwilkę, czyż nie? Niestety popołudniowe słońce zdecydowanie chyliło się coraz niżej. Przemknęła obok sterty śmieci, na wylocie niewielkiej uliczki biegnącej w dół do błotnistego brzegu kanału i zobaczyła wodę migoczącą w promieniach zachodzącego słońca. Coś kazało jej się zatrzymać i spojrzeć za siebie. Worek. Dlaczego leżał na stercie śmieci i to w idealnym stanie, bez przetarć i dziur, a na dodatek związany kawałkiem starego sznurka, co też wydawało się dziwne. Kto by się bawił w zawiązywanie worka, który za chwilę miał wylądować w śmieciach? Poza tym worek ociekał wodą. To właśnie dlatego obejrzałam się za siebie instynktownie, pomyślała Marysia, dumna ze swojej czujności. Albo worek był wcześniej w kanale, albo w środku znajdowało się coś mokrego, co przeciekało na zewnątrz. Albo też jedno i drugie. Chociaż jeszcze przed chwilą Marysia miała szczerą nadzieję, że w niewielkiej siateczce starszej pani krył się splamiony krwią sztylet, to teraz nie bardzo chciało się jej rozwiązywać worek i sprawdzać, co też mogło z niego wyciekać. Prawdziwy detektyw nie wahałby się ani chwili, pomyślała zła na samą siebie, przystając na początku uliczki. A co, jeśli by tam był sztylet? Czy nawet gorzej, jeśli było tam coś, co zakrwawiło sztylet? Słyszy się przecież czasami straszne historie o jakichś porzuconych, poćwiartowanych zwłokach. Przecież Gilbertowi Śmiałemu udało się kiedyś znaleźć mordercę zaledwie na podstawie ucha przysłanego mu pocztą w niewielkiej brązowej paczuszce. Dziewczynka wzdrygnęła się. Właśnie wtedy worek poruszył się i wydał żałosny jęk. Marysia wstrzymała oddech, upuściła koszyk z rybą i ruszyła do walki z mokrym sznurkiem. Domyśliła się, że w środku było zwierzę. Pewnie pies. Czy ktoś wrzucił cię do kanału? Wyszeptała, rozrywając supły i odgarniając sobie z oczu rude loki. Mam nadzieję, że nie gryziesz, chociaż nie winiłabym cię, nawet gdybyś gryzł. Jak długo już tu jesteś? Wreszcie zerwała sznurek i delikatnie rozchyliła worek. Patrzyła na nią mała, brudna, szarobiała mordka o brązowych uszach i niezwykle ciemnych brązowych oczach. Szczeniaczek! Trwożliwie położył po sobie uszy i wpatrywał się w Marysię, jakby bał się, że zacznie na niego krzyczeć. — Czy jesteś ranny? — zapytała zmartwiona Marysia, dziwiąc się, że piesek nie wyskakuje z worka i nie ucieka. Spodziewała się, że gdy tylko go uwolni, szczeniak zniknie. — Może jesteś zbyt wystraszony, żeby koło mnie przebiec? — szepnęła, odsuwając się trochę. Szczeniak przeciągnął się, strząsnął z siebie worek i zaczął się gramolić z jego fałdów, po czym ruszył w stronę Marysi i usiadł przy jej stopach. — Idź do domu! — zawołała Marysia. Potem westchnęła i potrząsnęła głową. — Oczywiście, co za głupota! Przecież nie możesz, bo nie masz domu! — Ale ze mną też nie możesz iść, wiesz? Babcia nigdy nie zgodzi się na psa w mieszkaniu. Psy brudzą i błocą, nawet na kota by się nie zgodziła. Mówi, że zwierzęta to źródło kurzu. Pies gapił się na dziewczynkę i nawet się nie poruszył. Marysia wiedziała, że powinna go przegonić, ale jakoś nie potrafiła. Wyglądało na to, że ktoś starał się wcześniej biedaczka utopić i że on już zadecydował, że teraz należy do niej. Jeśli nie weźmie go ze sobą, to małe, przemoknięte stworzenie nie przetrwa nawet dnia na ulicach Londynu. Zostanie przerobione na kiełbaski, jeśli trafi w niepowołane ręce. Jeśli wezmę cię do domu, babcia nie będzie zadowolona, mruknęła pod nosem. Będziesz się musiał ukrywać. Pies potrząsnął uszami, jakby starał się z nich pozbyć resztek wody. Przykro mi to mówić, ale trochę cuchniesz. Trzeba cię wykąpać, westchnęła Marysia. I to chyba w domowej pralni, bo nie bardzo wiem, jak miałabym cię przemycić do łazienki lokatorów. Ktoś na pewno by nas zobaczył. Przykucnęła i wyciągnęła rękę, żeby podrapać psa za uszami. Zrobił tak zadowoloną minę, że domyśliła się, że miał pchły. Tylko jak wydostałeś się z kanału? Zastanawiała się Marysia, podnosząc koszyk i znowu ruszając w drogę z psem drepczącym tak blisko niej, że jego cieniutki ogonek trącał jej buty. Zdaje mi się, że to dość duży worek. Pewnie wierciłeś się w środku tak bardzo, że unosiłeś się jakoś na wodzie, aż wymyło cię na brzeg. Jeśli tak właśnie było, to los się do ciebie uśmiechnął. Pies spojrzał na nią bystro, jakby chciał powiedzieć, że jego los był w jego własnych łapach. I Marysia wybuchła śmiechem. Teraz, kiedy już trochę wysechł, jedno z jego uszu sterczało pod śmiesznym kątem i opadało na bok jak wyzywający, zawadiacki kapelusik. Nawet taki brudny psiak prezentował się naprawdę uroczo. Jak ktoś mógł próbować go utopić? Wydaje mi się, powiedziała w zamyśleniu Marysia, że każdy szanujący się detektyw ma swojego wiernego towarzysza, tak jak Gilbert Śmiały ma majora Edwarda Barana. Wieść niesie, że jest on bardzo dobry w walce. Ma laskę z ukrytym ostrzem, tak piszą w gazetach, i co najmniej dwa razy uratował Gilbertowi Śmiałemu życie. Spojrzała na psa, który właśnie obwąchiwał jakieś okropieństwa w rynsztoku. Może i ty pewnego razu mnie uratujesz? Powiedziała. Mógłbyś być moim towarzyszem. Chyba nazwę cię Eddie.